Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, którym jest generał Mirosław Różański, były dowódca generalny Wojska Polskiego, prezes Fundacji StratPoints. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry.
Panie generale, oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę. Każdy zastanawia się, jak długo jeszcze potrwa wojna w Ukrainie i kiedy skończy się cierpienie niewinnych ludzi. Polscy wojskowi mówią w informacjach, że za kilka dni, amerykańscy wywiadowcy mówią o kilku miesiącach. Jakie jest pana zdanie?
Dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, którą ja tak nazywam wyścigiem z czasem, bo tak z jednej strony obserwujemy dramatyczne sceny i obrazy ludobójstwa, które jest dokonywane przez Rosjan na społeczności ukraińskiej. Bombardowane miasta, a szczególnie dzielnice, gdzie zamieszkują cywile, szpitale, szkoły czy przedszkola. To jest obraz, który nie pozostawia sytuacji takiej, w której możemy być spokojni i przyglądać się temu, co się dzieje. Z drugiej strony świadomość tego, że nasza możliwość wspierania Ukrainy jest mimo wszystko ograniczona. To, że wspieramy humanitarnie tych, którzy uciekają z tego piekła wojny, to jest jedna rzecz, ale Ukraina potrzebuje wsparcia militarnego i oddziaływania na Rosję. Na Rosję bardziej oddziaływują ci wielcy gracze sceny politycznej. Myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, o Unii Europejskiej, o Wielkiej Brytanii czy Kanadzie, jak i również kraje, które są spoza Europy. Myślę tutaj na przykład o Australii czy o Japonii. Te kraje, które oddziaływują różnego rodzaju sankcjami na system bankowy, na system gospodarczy, w końcu na oligarchów i na osoby z otoczenia Putina. I dlaczego nazywam to takim wyścigiem z czasem? Bo chciałoby się, aby te formy oddziaływania na Rosję doprowadziły do tego, żeby uzurpator, jakim jest prezydent Putin, zniechęcił się do dalszej tej operacji wojskowej, co jest dzisiaj raczej niepewną sytuacją, bo desperacja Putina jest chyba taka, którą wyraża swoimi dzisiaj jeszcze dalej komentarzami, że to jest dalej tylko jakaś specjalna operacja, która ma wyzwolić Ukrainę spod ucisku faszystów, banderowców, czy nawet jak nazywa establishment ukraiński narkomanów. I tutaj trudne jest do oszacowania i wskazanie, że ta operacja wojskowa zakończy się w ciągu kilkunastu dni. Jednak ja bym pozwolił sobie na taką refleksję, że postęp i działania takie ofensywne Rosjan są już mocno ograniczone i chyba w najbliższych dniach nie będziemy obserwować jakichś spektakularnych rajdów, czego skutkiem będzie zajmowanie kolejnych terytoriów wschodniej Ukrainy. Natomiast ten element, który nazwałbym okupacyjny, może trwać. I on będzie chyba związany właśnie z tymi wszystkimi innymi oddziaływaniami na Rosję, które będą konsekwentne i z tego, co się orientujemy, będą jeszcze potęgowane. I to może trwać niestety tygodniami. A tygodnie to będą oznaczały dla społeczności ukraińskiej funkcjonowanie właśnie po pierwsze w sytuacji skrajnej, jeżeli chodzi o kwestie humanitarne, bez w wielu miejscach dostępu do energii elektrycznej, do środków takich egzystencjalnych, do jedzenia, nawet do środków medycznych. I na naszych oczach ten dramat będzie niestety trwał.
No właśnie, ja wrócę jeszcze tutaj do tych kwestii militarnych. Rosjanie mówili, że rozprawią się z Ukrainą. Tak brzydko powiedziałam, rozprawią, ale w ich języku naprawdę brzmiało to odrażająco w ciągu kilku dni, a okazało się, że Ukraińcy skutecznie do tej pory odpierają ataki. Być może ta armia rosyjska to rzeczywiście potwór, ale na glinianych nogach.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał armii rosyjskiej i ukraińskiej, bo jest taki portal Global Firepower, który ocenia potencjał militarny poszczególnych krajów i Rosja jest tam na drugim miejscu, zaraz za Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Ukraina plasuje się na 25. miejscu za rok 2021. Więc ten wskaźnik taki ilościowy, mamy też na uwadze to, że Rosja jest posiadaczem broni nuklearnej, wskazuje, że potencjał rosyjski militarny jest dużo większy. I jego bym nie bagatelizował w sensie mówienia, że dzisiaj obraz tego, co się dzieje w Ukrainie, jest takim papierkiem lakmusowym i pokazuje, że tak powiem, taki kompletny obraz sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Natomiast absolutnie trzeba podkreślić to, że planiści, którzy przygotowywali operację właśnie tą taką błyskawiczną, o której pani mówiła, która miała się zakończyć naprawdę po kilku dniach, czyli uderzenie na obiekty wojskowe, co obserwowaliśmy w ciągu pierwszych 24 godzin, opanowanie lotniska w pobliżu Kijowa przez desant taki powietrzno-szturmowy z wykorzystaniem śmigłowców i wojsk specjalnych, skąd później miały kolejne jednostki wojskowe opanować Kijów, gdzie miały być przejęte główne budynki rządowe, gdzie miał być zainstalowany rząd marionetkowy. To się miało odbyć w ciągu kilku dni. Się okazuje, że ta operacja legła w gruzach już naprawdę po 48 godzinach. Jeżeli wszyscy sobie zadajemy pytanie, a z drugiej strony no, wzbudza podziw determinacja obrońców Ukrainy, to chyba jest właśnie ten czynnik, który nazywa się z jednej strony morale, z drugiej strony determinacją obrońców do tego, aby bronić swojej tożsamości, swojego kraju, co jest bezsprzeczne i chyba wszyscy mówią o tym jako o szczególnym fenomenie. Nie bez znaczenia jest też oczywiście prezydent Zełenski, który tak naprawdę komunikuje się ze swoim społeczeństwem codziennie, jest przez cały czas, mówiąc językiem wojskowym, na posterunku, czyli nie opuszcza Kijowa, prowadzi przez cały czas kwestie wymiany zdań, narracji z politykami z całego świata. Występuje, jakby nie było, na forach takich jak Parlament Europejski. Teraz kontaktował się z Izbą Gmin. I ten element właśnie tej determinacji Ukraińców chyba nie był wzięty pod uwagę przez Rosjan i to stało się tym elementem kluczowym, który powoduje, że ta ofensywa militarna nie ma powodzenia. A co jest też istotne i co trzeba jednak przywołać, bo to obserwujemy, z mojego doświadczenia muszę też powiedzieć, że takie kilkunastotygodniowe przebywanie żołnierzy na zgrupowaniach poligonowych, bo tyle trwało to gromadzenie wojsk wokół Ukrainy, wcale nie jest elementem i czynnikiem mobilizującym żołnierzy do działań. Następuje klasyczne takie zmęczenie, a jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że część żołnierzy to są żołnierze z poboru, którzy, jak się okazuje, nie wiedzieli, gdzie idą i że to będą działania bojowe, a ta narracja, która towarzyszyła Rosjanom na początku, że oni będą wyzwolicielami, że oni będą tymi, którzy w tą wschodnią Ukrainę wyzwolą od tych ciemiężców, o których wcześniej mówiliśmy, których nazywa się nawet faszystami, się okazała absolutnym kłamstwem. I żołnierze, którzy no, siedzą w czołgach, w transporterach, w pojazdach, którzy widzą przed sobą ludzi nawet nieuzbrojonych, którzy są zdeterminowani i manifestują swoje przywiązanie do Ukrainy, no jest rzeczą wręcz taką destrukcyjną i ona wpływa na morale żołnierzy rosyjskich negatywnie, do czego skutkiem są te ogromne, że tak powiem, straty, które ponosi ta część Federacji Rosyjskiej, ich sił zbrojnych, która dokonała inwazji na Ukrainę.
My z wielkim podziwem patrzymy na to, jak radzi sobie Ukraina, ale też z wielkim przerażeniem na ofiary cywilne. Polacy ruszyli z wielką pomocą, oferują swoje domy, żywność, ubrania. To taki przypływ empatii i dobrego serca, ale to współczucie może się skończyć, jak skończą się ludziom pieniądze, a wojna potrwa zbyt długo. No i napłynie kolejna fala uchodźców. Jak pan myśli, czy może czekać nas kryzys humanitarny?
Obserwując to, co robi rząd, to uważam, że to jest wysoce prawdopodobne, bo pamiętajmy, że ten pierwszy tydzień czy półtora tygodnia to do nas napływali ludzie z Ukrainy, którzy wiedzieli, dokąd chcą się udać. Część się zatrzymywała w Polsce u swoich znajomych, część wyjeżdżała dalej, tak naprawdę z całej Europy. Przecież były samochody, które odbierały te osoby. Natomiast kolejna fala, która teraz się zbliża, i to nie jest odkrywcze, bo wszyscy o tym komunikują, to już są ludzie, którzy faktycznie uciekają przed wojną. którzy tak naprawdę zostawili całe swoje dotychczasowe życie tam na Ukrainie i teraz szukają schronienia. Natomiast komunikaty, które spłyną z przejść granicznych, z tego, co się dzieje na dworcach, prawie wszędzie jest jakiś taki jeden element wspólny, czyli nie ma koordynacji. Nie ma państwa, tak? Dzisiaj ten element tego zrywu, tej empatii jest głównie po stronie społeczeństwa, po stronie organizacji pozarządowych. Mocno się zaangażowały samorządy, ale zwróćmy uwagę, że nawet ta procedowana dzisiaj ustawa, która miałaby pomóc rozwiązać wiele problemów dla tych uchodźców, też wzbudza szereg emocji, bo rządzący w tej ustawie chcą zaszyć pewne kwestie dotyczące braku odpowiedzialności karnej przez urzędników, co jest takim bardzo nieeleganckim posunięciem, bo to już raz próbowano zrobić, teraz po raz kolejny. Natomiast jeżeli nie będzie konstruktywnych decyzji rządu, nie będzie pieniędzy, to musimy się liczyć z tym, że będą emocje. Ja wczoraj miałem taki komunikat od jednego mojego znajomego, który użyczył autobus i jego kierowca z nadgranicy przywiózł uchodźców do jednej z miejscowości na Śląsku i tam ci przybysze byli zdegustowani, że to jest jakaś mała miejscowość, nie jest to duże miasto i wręcz zgłaszali pretensje.
U nas też były takie przypadki, że ludzie nie chcą mieszkać na wsiach, tylko chcą mieszkać w mieście. Oni uciekają z Kijowa, uciekają z Odessy, to wielomilionowe miasta, no i nie zawsze podoba im się właśnie na wsi. A ja jeszcze chciałabym pana zapytać o taką kwestię. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że z tymi uchodźcami mogą przybywać albo przybywają wręcz agenci rosyjscy, aby podburzać nastroje społeczne. I apelował pan o to, aby nie poddawać się panice, no tylko jak tego dokonać?
Znaczy, po pierwsze, to tutaj znowu człowiek by życzył sobie, aby egzamin zdało państwo, czyli wszystkie służby, które są od tego, aby monitorować tą sytuację. Od kwestii takich bardzo elementarnych, ewidencyjnych, poprzez monitorowanie tego, co w tych grupach, które są instalowane w Polsce, się dzieje i jakie są tam nastroje i co ci ludzie zaczną, że tak powiem, mówić, bo myślę, że zgodzi się pani z tym, że oczekiwanie tych, którzy przyjeżdżają, może być niewspółmierne z możliwością zaoferowania im pomocy. My dzisiaj tak bardzo otwieramy to serce. Pan prezydent składa takie deklaracje, prezydent Zełenski nazywa go swoim przyjacielem. To wszystko jest w porządku, tylko później jest taka proza życia. Jeżeli się do tego dołoży to, że możemy mieć konflikty w przechodniach lekarskich, mogą zaistnieć problemy, że tak powiem, w miejscach pracy, nawet i w szkołach przewiduję, że tak będzie, bo my jednak chyba powinniśmy być bardziej asertywni, w sensie tym, że my też powinniśmy powiedzieć stronie ukraińskiej, słuchajcie, jesteśmy krajem, który też ma swoje problemy związane z pandemią, związane z kryzysem, związane z inflacją i możemy wam zaoferować to, co mamy. I jeżeli byłaby taka transparentna komunikacja, to myślę, że by to mogło, że tak powiem, spowodować niwelowanie wielu, że tak powiem, konfliktów, które mogą nastąpić.
Czy ta wojna może rozlać się na Europę? Bo znam takich, którzy mają już spakowane plecaki.
No, powiem tak, tak długo jak Zachód będzie wspierał Ukrainę pod względem i militarnym, i kiedy będą utrzymywane albo jeszcze potęgowane sankcje, to jestem przekonany, że ten konflikt i ta agresja Putina zostanie wyhamowana tam, gdzie w tej chwili się dokonuje ta tragedia, a miejmy nadzieję, że może ona nawet się zakończyć, w sensie tym, że mogą być nawet i wyparte te wojska rosyjskie, czego życzyłbym Ukrainie. Natomiast gdybyśmy byli liberalni w stosunku do Rosji, do Putina, to wtedy jestem przekonany, że Putin w najbliższej przyszłości zdecydowałby się na kolejne kroki.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był generał Mirosław Różański, były dowódca generalny Wojska Polskiego, prezes Fundacji Stratpoints. Pięknie panu dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia państwu.